Ta koalicja jest niezdolna do żadnej reformy. My mówimy tylko o szpitalu południowym. Ja śmiem powiedzieć, że tak jest we wszystkich szpitalach. Ja już nie posądzam lekarzy o łapówki, ale ciągle działa ta metoda, że pójdę prywatnie, to on mnie potem przyjmie. Lekarze radni zarabiają po kilka milionów. Lekarz ze szpitala południowego wcale nie jest rekordzistą. Formalnym szefem SOR-ów w szpitalu południowym był inny lekarz, lekarz emeryt, który tam w ogóle nie zaglądał.
Czy to nie jest tak, że myśmy się do tego patologicznego systemu po prostu przyzwyczaili?
Do wyborów idą ludzie zdrowi.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Joanna Solska jest z nami. Dzień dobry, pani redaktor, która na łamach polityki zajmuje się między innymi ochroną zdrowia, a teraz także aferą związaną z warszawskim szpitalem południowym. Przez salonik do władzy to tekst, który znajdą Państwo w tym wydaniu tygodnika Polityka. Kiedy myślę sobie o podejściu polskich polityków do systemu ochrony zdrowia, to przypomina mi się wojak Szwek. Jak tam było, ale zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. I tak jadą kolejne ekipy na tej nadziei, że jakoś to będzie. A jeżeli nawet się wywróci, to może za kolejnej władzy, której my już nie będziemy sprawować.
No właśnie, PiS na tym jechało przez 8 lat. Coraz gorzej się działo w systemie, ale dojechało jakoś do kolejnych wyborów. Natomiast koalicja okazała się kompletnie nieprzygotowana do tego, że się w ochronie zdrowia dzieje coraz gorzej i że trzeba zaproponować jakieś reformy. Oczywiście ja nie wierzę w możliwość przeprowadzenia reformy prawdziwej, bo taką reformę powinna przeprowadzić cała klasa polityczna, rząd, rządzący, bez względu na to, kto nim jest, i opozycja, dlatego że to musi być reforma z myślą także o przyszłości. Do tej pory to, co nazywaliśmy reformą, trwało 4 lata, potem przychodziła kolejna władza, zmieniała wszystko i okazywało się z czasem, że jest coraz gorzej. Reformy nie było.
I nie będzie, śmiem zaryzykować.
Uważam, że nie będzie. Natomiast Platforma nie przygotowała sobie nawet ruchów, które może wykonać sama, bez, no nie wiem, czy bez akceptacji prezydenta, bo to bez ustaw to raczej się nie da. Natomiast ona nie miała nawet propozycji, bo gdyby miała propozycję, gdyby z ludźmi rozmawiała na temat tej propozycji, bo reformy dotychczasowe to polegało na tym, coś robiono, a potem się łapano za głowę, cholera, skutek jest taki, o którym nie pomyśleliśmy,
no
bo
tak,
w ogóle nie myślano o skutkach.
No tak, ale to było takie punktowe, wyspowe, nikt
to nie
myślał
reformy te punktowe.
Całościowo.
To nie były reformy. Jeżeli się... Były długie kolejki do zaćmy, były długie kolejki do endoprotez. Ta punktowość polegała na tym, że dużo pieniędzy szło na tego typu zabiegi, tylko mnie uwiera coś innego. Mnie uwiera to, że lobbowali za tymi wycenami, za powiększeniem puli pieniędzy, między innymi konsultanci krajowi, a ci konsultanci krajowi potem na tych wycenach zarabiali również w prywatnej służbie, nie służbie, ochronie zdrowia. I to jest ewidentny konflikt interesów. Więc jak dzisiaj te partie krzyczą, żeby oddzielić prywatne od państwowego, no to też chciałabym, żeby one wiedziały o wszystkim, o tym też. I o tych lobbystach, kto występuje w roli lobbysty i że występuje we własnym interesie. I mnie to uwiera, bo reformę powinni oczywiście zatwierdzać politycy, zaznajomić się z nią też politycy, ale powinni ją robić fachowcy od zarządzania ochroną zdrowia, a takich w Polsce już jest dużo. Mhm. Ja nie widzę, oni zaczynają mówić coraz głośniej o potrzebie tej reformy, ale ja nie widzę, żeby się politycy przysłuchiwali temu. Znaczy, każdy rzuca jakiś pomysł w ogóle
Donald
od czapy.
Tusk mówi wprost, że ten system wymaga radykalnej zmiany, tylko że jest już 2,5 roku premierem
i
pojawia
nie mówi,
się
na czym
pytanie.
Ta zmiana miałaby polegać.
Tak, to oczywiście jest najważniejsze, że nie ma treści, ale też trochę wydaje mi się, że premier występuje nie tylko w sprawie ochrony zdrowia, ale też innych spraw w roli komentatora, obserwatora rzeczywistości i nie poczuwa się do jakiegoś działania, do jakiegoś sprawstwa, do czynu.
Ja się wstrzymam od krytyki premiera, ale proszę zauważyć, w Ministerstwie Zdrowia zanim przyszła apolityczna pani ministra, byli wiceministrami przedstawiciele wszystkich koalicjantów.
Też niczego nie wypracowali.
I też nie byli w stanie się we czwórkę zebrać, przygotować zarys reformy. Nie wiem, co by się z nim dalej było, działo, ale społeczeństwo miałoby szansę się przekonać, co oni chcą, podyskutować, jakie mogą być skutki dobre, złe, wiedzieć, że oni coś mają w szufladzie, a oni w szufladzie nie mieli nic, mało tego, jedna partia latała do prezydenta, żeby składki zawetował dla przedsiębiorców, bo są za wysokie, druga partia latała do prezydenta, żeby było wręcz odwrotnie. I to ma być koalicja? Ta koalicja jest niezdolna do żadnej reformy.
Ale może to jest tak, że po prostu jest w polskich politykach jakiś głęboki lęk przed jakąkolwiek reformą. A jeżeli chodzi o reformę ochrony zdrowia,
to po co się pchają do polityki?
Żeby mieć władzę. A nie żeby reformować państwo. Nie żeby reformować państwo, żeby
korzystać
mieć władzę.
Z Salonika, tak?
Na przykład, zaraz wrócimy do afery w warszawskim szpitalu południowym, bo przecież taka reforma w ochronie zdrowia, tak jak pani powiedziała, wymagałaby kompromisu między wszystkimi siłami politycznymi, umówienia się na jakieś rozwiązanie.
I chęci poprawienia sytuacji pacjentów, a tej chęci nie ma.
Jesteśmy skrajnie spolaryzowani. Trwa wręcz już kampania wyborcza, choć wybory dopiero za rok z kawałkiem. No i jest ta obawa, że jeżeli porwiemy się na reformę, to oczywiście nie będziemy beneficjentami zysków, jeżeli pacjenci będą zadowoleni z tej reformy, bo to jest i tak długofalowe działanie i długofalowe efekty, więc ewentualnie możemy tylko stracić. Dlatego nikt nie chce tego tykać.
No i dlatego mamy to, co mamy.
No tak.
Dlatego ja mówię, że reformę mogą zrobić tylko wszyscy razem w zgodzie.
Ale nie zrobią.
Żeby nie
cofnęli. To niemożliwe politycznie.
Nie zrobią, ale sytuacja zrobiła się już taka gorąca, że coś trzeba zrobić albo polec. Ale jak polegnie ta koalicja, to przyjdzie PiS, który był 8 lat, niczego nie wymyślił, bo tam padały pomysły, że a niech wróci do budżetu. I co to załatwia? Mm-hmm. Właśnie oni nie mają żadnego pomysłu. Krzyczeli, zlikwiduje NFZ. Co to załatwia? Bo po coś się ewentualnie coś innego robi. Oni nie wiedzą po co. Oni chcą... Zapowiadają, że zrobią inaczej, tylko ja nie wiem, po co inaczej.
No to może powiedzmy tak, może to jest za trudne dla polskich polityków.
Tak, mam takie wrażenie, że jest za trudne i że oni się chwytają takich zajęć. PiS przez 8 lat robił coś, udając, że robi jakąś reformę. Na przykład ogłosił, że znosi limity na wizyty u specjalistów. Mhm. Tylko nic za tym nie poszło, bo specjaliści...
Bo jest ich za mało.
Nie.
Jest
właśnie, że w tej chwili... Niekoniecznie, ale Polak, który nie dostaje pomocy merytorycznej w POZ-cie, idzie do specjalisty. I POZ mógłby robić więcej i na świecie robi więcej, ale wygodniej jest wypchnąć pacjenta wyżej. Więc to nie jest prawda, że jest specjalistów za mało. My chodzimy za często, a chodzimy za często, bo nie dostajemy tej pomocy niżej. Także to wszystko jest bardzo skomplikowane. Też mówi się teraz, że lekarze są pazerni, ale nikt nie mówi, nie usłyszałam, mówią specjaliści od ochrony zdrowia, od zarządzania, że szpitali jest za dużo. Stąd ta licytacja o lekarzy, kominowe zarobki, nieprawdziwe godziny dyżurów.
No ale przecież były już te pomysły kilkukrotnie, żeby jednak ograniczyć liczbę szpitali.
Ale to się nie da.
No i wtedy się nie da, bo wkraczają politycy z danego regionu i mówią, ludzie po prostu nas nie wybiorą następnym razem, jeżeli szpitala nie będzie, tak, tutaj w tej miejscowości. I koło się zamyka.
Okej. To teraz mamy szpitale i takich szpitali powiatowych jest bardzo dużo, które ponad 90, niektóre nawet ponad 100% swojego budżetu przeznaczają na płace. I proszę mi powiedzieć, za co one mają leczyć tych pacjentów? Co pacjentom przychodzi z tego, że tam stoją puste łóżka? I w takim szpitalu, bo my mówimy tylko o szpitalu południowym, ja śmiem powiedzieć, że tak jest we wszystkich szpitalach, nie pada słowo Salonik, ale jeżeli w szpitalu powiatowym pacjent chory nie może się dostać do szpitala czy do lekarza, to on szuka do niego dojścia. To Różne mogą być metody. Ja już nie posądzam lekarzy o łapówki, ale ciągle działa ta metoda, że pójdę prywatnie, to on mnie potem przyjmie. Przecież...
Znaczy to Marcelina Zawisza też chyba z mównicy sejmowej mówiła, że to jest taki nowy system korupcyjny, tak? Że to nie jest właśnie pieniądz w kopercie, tylko najpierw się idzie do lekarza prywatnie, raz, drugi, a potem ten lekarz na swoim oddziale w szpitalu znajduje łóżko dla tego pacjenta i potem dalej jest się pacjentem prywatnym tego lekarza, chodzi się na przykład na kontrolę i wszyscy są zadowoleni.
Ale kandydatka na ministra zdrowia od kilku lat powinna się nauczyć systemu, a nie tylko podawać jeden przykład, bo to jest przykład prawdziwy, tylko jest wiele innych, o których żadna partia nie mówi. Więc ja bym chciała, żeby ci politycy, przedstawiciele tych partii najpierw się nauczyli systemu i dopiero wtedy mówili, co poprawić, bo wiedzą, jak on funkcjonuje. A oni teraz się tylko licytują, przyszli na Radę Warszawy po to, żeby się odciąć od Trzaskowskiego. No marnie się zapowiada los tej
koalicji.
Zawisza
miała taką propozycję, żeby objąć resort zdrowia, ale
chciała
więcej
pieniędzy,
tego tak. zrobić, ponieważ nie było gwarancji, że będzie więcej pieniędzy.
A to
na
nie tylko od tych pieniędzy
zdrowie.
Zależy
tak,
system
od
zdrowia.
Od organizacji systemu sporo zależy.
No więc właśnie i tu trzeba mieć pomysły, co się zrobi. A ja nie widzę takich osób i nie widzę...
No to ciemność, to jest... widzę ciemność, tak?
No niestety, ale pocieszenie widzę tylko w tym, że jest już tak gorąco, ludzie są tak rozgrzani złą sytuacją i tą niemożnością, że oni będą musieli coś zacząć robić. Bo na razie to się wszystko skupiło na Szpitalu Południowym i szukamy kolejnych patologii.
I pewnie jak zawsze będzie próba przeczekania sytuacji,
nie
bo jak
już.
Pani mówi... Trzeba coś zrobić. No, ten system funkcjonuje i my w nim funkcjonujemy już od wielu lat. I kiedy pojawiają się jakieś kolejne wybory na horyzoncie, to kolejne partie mówią tak. I to jest to naczelne hasło, które słyszymy. Skrócimy kolejki do lekarzy. Tak? I nie ma właściwie niczego więcej, prócz tego skrócenia kolejek, albo na przykład takie propozycje, że jak nie dostaniesz się do lekarza publicznie, to my ci zapłacimy za wizytę
prywatną.
No to w ogóle
było kuriozum.
Tak, i tym podobne historie. No i skoro oni nie rozumieją, nie wiedzą, jest to dla nich za trudne, to niczego nie zaproponują, a jeżeli coś zaproponują, no to będzie to rozwiązanie w typie tej ustawy, która została przyjęta przez Sejm, Senat i będzie czekać pewnie na podpis pana prezydenta, czyli żeby w końcu dowiedzieć się, ile lekarze zarabiają, tak?
Ale to nie załatwi żadnego problemu.
Oczywiście,
to dopiero daje materiał do analiz.
Daje wiedzę.
Z tym, że ja też nie jestem zwolenniczką tego, żeby upubliczniać te zarobki lekarzy. Po prostu grono ekspertów ma się temu przyjrzeć, bo jeżeli ktoś zarabia 5 milionów, a z oświadczeń radnych, i to nie warszawskich, i to nie z tego roku, i nie z zeszłego roku, a sprzed kilku lat, jest ileś takich oświadczeń. Ja dotarłam tylko do kilku, bo nie mam czasu tego przeglądać, ale to jest w internecie. Wynika, że ludzie zarabiają, lekarze radni zarabiają po kilka milionów. Ten lekarz ze Szpitala Południowego wcale nie jest rekordzistą, a jak już się bawimy w patrzeniu, w rozpatrywaniu tylko zarzutów, to ponoć doktor Emil też zarabiał ponad milion.
Doktor Emil Jędrzejewski, jego, sygnalista przesłuchany
tak,
już dwukrotnie
co prawda,
przez prokuraturę.
On mówi o Saloniku, a o nim mówią, że on przysyłał, kiedy miał dyżur na górze, to przysyłał na SOR swoich pacjentów po to, żeby oni trafili na górę do niego. Czyli to jest
lista dziwnych pacjentów.
Tak, i więc... Nie wiem, jak to nazwać, to nie korupcja, ale te kody dostępu, dostania się do szpitala, dostania się do leczenia są przeróżne. Jeśli procedura jest wyceniona bardzo dobrze, to każdy lekarz pani powie, że gwałtownie rośnie liczba wskazań lekarskich, że te procedury pacjentowi trzeba zrobić. A ja nie widzę analiz, czy to jest konieczne. Mamy 30 lat reformy, nie ma standardów. Czyli teraz obecna pani ministra, nie mając pieniędzy, zmniejszyła nakłady na tomografię, na inne rzeczy. Ale ja słyszę od zarządzających, od specjalistów od zarządzania ochroną zdrowia, że nie ma wskazań. Czyli w kolejce idę do lekarza rodzinnego i mówię, proszę mi wypisać skierowanie na tomografię. A lekarz rodzinny mi wypisuje. On powinien mieć wskazania, w jakich sytuacjach ta tomografia ma mi być zrobiona na CITO, bo być może mam raka i to trzeba sprawdzać, a w jakich sytuacjach wystarczyłoby USG? Tutaj nie było. Limity były zniesione, więc ura, wszyscy poszli robić sobie tomografię.
No właśnie, z drugiej strony jest inny problem, że ludzie idą do lekarza rodzinnego i nie mogą doprosić się pewnych badań.
Jedni nie mogą się doprosić, a drudzy dostają, tylko nie ma wskazań. Czyli nie wiadomo, który lekarz ma rację i dobrą wolę, a któremu tej dobrej woli zabrakło.
A który myśli tylko po linii finansowej,
tak? Muszą być
tak?
standardy, że jakaś jest ścieżka przewidziana leczenia w danych sytuacjach. Przez 30 lat tego nie ma, bo kto nie chce tej ścieżki? Jak widzę, nie naciskali na nią lekarze, nie naciskali na nią ordynatorzy, nie naciskali na nią konsultanci.
To może wszystkim jest wygodnie. Wszystkim no prócz pacjentów.
Te złe strony są wygodne. Przecież ja pamiętam ileś lat temu poszły ogromne pieniądze na kardiologię. Okej, wspaniale, szkoda, że również nie na SORY, ale były miasta, w których oprócz publicznej kardiologii były kilka klinik prywatnych i ludzie sobie żartowali, że trzeba uważać, żeby się nie przewrócić na ulicy, bo ci zrobią koronarografię, bo jest świetnie płatna. No coś, jeżeli nie ma wskazań, to mogą być takie rzeczy.
Stare powiedzenie mówi, że w mętnej wodzie łatwiej łowić ryby, więc chyba tu jest taka sytuacja. Rozmawiamy we wtorek, 30 czerwca i to jest kolejna odsłona afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Portal Zero.pl publikuje historię prosektorium w tymże szpitalu i szefa tego prosektorium, który promował zakład pogrzebowy należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych osób, gdy rodzina chciała skorzystać z usług kogoś innego. Ten sam szef prosektorium publikuje też w internecie drastyczne zdjęcia rozczłonkowanych ludzkich ciał. Nie wiadomo, czyje to ciała i czy przez przypadek nie tych pacjentów, którzy najpierw byli pacjentami szpitala, potem zmarli, trafili do prosektorium. Oferował też prosektorium ów pan na wynajem, tak? Czyli że można byłoby tam nakręcić film, serial. Zachwalał, że jest w stanie wszystko dostarczyć i trumny, i urny, i karawan, i były zdjęcia tego prosektorium, jak ono ładnie wygląda. Ponoć nawet jakiś serial był tam kręcony, ponieważ pacjenci, którzy rozmawiali z dziennikarzami Zero.pl, informują, że uciszano ich na przykład, kiedy przyszli załatwiać swoje sprawy związane z osobami zmarłymi, żeby nie przeszkadzali po prostu ekipie realizującej zdjęcia. No i pomyślałam sobie, że ta historia o tym prosektorium to przypomina nam trochę historię o tym saloniku, ponieważ też Rafał Trzaskowski powiedział na tej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, że nie było tego saloniku, nic nie wiedzą, by formalnie coś takiego istniało, ale po prostu wygląda na to, że w Warszawskim Szpitalu Południowym potworzyły się takie udzielne księstwa. Ktoś zarządza prosektorium, tam sobie realizuje prywatne biznesy. Pan Kacprzyk sobie zarządza pokoikiem należącym do innej jednostki, tam umieszcza VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej. Pytanie, gdzie był nadzór, znaczy, gdzie była dyrekcja, rada?
Ten, kto zarządzał prosektorium, ma nad sobą jakiegoś szefa.
No właśnie.
Ja się pytam, jeśli jest to prawda, co ten szef robił. Wygląda na to, bo dla mnie Kanał Zero jest dość mało wiarygodnym tym, ale takie rzeczy trzeba sprawdzać, bo to jest bardzo, bardzo ciężki zarzut. W tej chwili zarząd szpitala poleciał, ale to trochę za późno, bo to powinno być wykryte. Tak samo jak powinno być wykryte, czy ten lekarz pogotowia, i zdaje się, że nie tylko on, rzeczywiście przepracował te godziny, za które potem wystawiał fakturę. Bo on przecież złożył od razu, jak afera wybuchła, złożył korektę, że gotowy
33
jest
tak,
500
oddał
milionów.
500 tysięcy
oddać natychmiast. Także z nadzorem było coś nie w porządku. Ja tylko chciałam zauważyć jedno. To nie jest wyjątkowy szpital. Obawiam się, że takich szpitali jest w Polsce dużo więcej i że wszędzie nadzór szwankuje, ponieważ radnymi w radach nadzorczych jest za dużo polityków. Wszędzie. Nie tylko w Szpitalu Południowym.
I tu wracamy do premiera Donalda Tuska, w roli komentatora, bo przecież kiedy ta sytuacja w warszawskim szpitalu południowym ujrzała światło dzienne, to premier też powiedział takie słowa, że on właśnie by sobie życzył, żeby tych polityków w tych radach po prostu nie było. Tylko znowu pojawia się pytanie, no dlaczego dopiero teraz? No i że premier ma pewnie jakieś możliwości, żeby swoją wolę czy chęć wcielić w życie.
Ja myślę, że to nie do końca tak jest. Szpital Południowy jest szpitalem samorządowym, należy do prezydenta.
Miejskim, tak, 100%.
I myślę, że takie patologie plenią się właśnie w samorządach.
Ale oczywiście natychmiast pojawiła się analiza w rozmaitych mediach, jak wyglądają szpitale na Mazowszu i okazuje się, że jedne zostały obsadzone przez polityków Koalicji Obywatelskiej, a inne, te na przykład kontrolowane przez marszałka Struzika, przez polityków PSL-u, tak?
Okej, okay, pewnie tak jest, tylko ja zachęcam, żeby tak przyjrzeć się szpitalom w całej Polsce.
Mm-hmm. No, bo to nie jest w innych regionach
problem,
jest tak
więc
samo.
Właśnie, tylko inne partie, a ostatnio samorządy są, tak się wycwanili ci politycy, to są ci sami radni, tylko ciągle występują pod innym szyldem, najlepiej takim bezpartyjnym, mm-hmm. bo to wtedy nie trzeba zmieniać barw partyjnych. W samorządach potworzyły się sitwy i widać w tych oświadczeniach majątkowych radnych, że radni zarabiają za każdej władzy, bez względu na to, kto jest w rządzie, to lekarze, bo można było się przyjrzeć tylko oświadczeniom radnych lekarzy. Lekarze chyba decydują się na bycie radnymi, wiedząc, że będą pisać oświadczenia, bo to im umożliwia większe pieniądze. I pieniądze moim zdaniem nie zawsze zarobione uczciwie. Jakaś patologia się wkradła do samorządów, które były wielkim sukcesem.
No to jest ta patologia, że tam nawet chyba nie ma aż tak bardzo tej polaryzacji politycznej, którą widzimy na szczeblu centralnym. Tam są rozmaite koalicje, różne osoby trzymają z różnymi osobami, tutaj te szyldy i barwy partyjne
żyją i dają żyć
nie
innym.
Mają znaczenia. Tak chodzi o to, że właśnie jest ta samopomoc taka. My was zatrudnimy w tych spółkach miejskich, wy nas zatrudnicie w innych spółkach miejskich, w innym mieście i tak to się kręci, wszyscy zarabiają.
Jakby nikt nie zauważył, że jedną z przyczyn, że ludzie to tolerują, jest to, że media lokalne po prostu były takie słabe, że zniknęły. I nie ma kto patrzeć tej władzy lokalnej na ręce.
Bo są biuletyny wydawane przez miejscowy ratusz.
Tak, albo przez miejscowych deweloperów. Bo to są dwaj właściciele gazetek, znaczy nie gazetek, portali lokalnych właśnie. Albo się jednym kadzi, bo jest właścicielem, albo samorządowi się kadzi, bo on opłaca. Także to jest problem, którego nikt nie chce widzieć, bo coś trzeba byłoby z tym zrobić, ale bez kontroli wyborców ta patologia będzie się rozszerzać.
A politycznie jaka będzie konsekwencja tej afery zdaniem pani redaktor dla Koalicji Obywatelskiej, dla Rafała Trzaskowskiego? Niektórzy formułują już taką tezę, że to jest gwóźdź do politycznej trumny Trzaskowskiego. Choć wydawało się, że najgorszy moment w jego biografii politycznej to jest 1 czerwca 2025 roku.
Kiedy opozycja tak się rozochociła, że to już nie chodzi o Trzaskowskiego, już jest powołany SOR, to jest to stowarzyszenie, tam już nie pamiętam jak to się rozwija.
To jest inicjatywa referendalna.
Ale to ma tak,
tak
służyć.
I zbiórka podpisów ma być w drugiej połowie
lipca.
Ale i
oni się tym nie zadowolą, ponieważ im chodzi również o Kierwińskiego. Nie udało się odwołać go w Sejmie. To trzeba go obarczyć winą za kacprzyka. Chociaż ta wina jest taka, jeżeli jest, to była sprzed iluś lat. Ale to Kierwiński uniemożliwił start jemu do parlamentu
tak, i on
się
moment,
musiał zadowolić się radnymi.
I ten moment też mnie zastanawia, bo ja usłyszałam w partii, że Marcin Kierwiński dwukrotnie zablokował właśnie pana Kacprzyka. Raz w 2023 roku, kiedy ów chciał do Sejmu po raz kolejny, bo już w 2019 startował tylko bez powodzenia, a drugi raz, kiedy chciał w 2024 nie na dzielnicowego radnego, tylko do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. I to też ponoć zablokował właśnie sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Ale skoro blokował, to pewnie były jakieś sygnały. Coś mu się w tym człowieku już nie podobało, coś mu nie odpowiadało, budził jakieś wątpliwości. Tylko, że od 2024 roku jeszcze dwa lata minęły, tak?
Może wtedy trzeba mu było odebrać legitymację
tak,
partyjną.
Tak, pan Kacprzyk przecież dopiero w listopadzie 2024 roku skończył studia.
Ale gdyby nadzór w szpitalu był właściwy, to on by tak nie rozwinął skrzydeł.
Tak, to
A
prawda.
Jest jeszcze jedna sprawa, którą wyciągnęła Gazeta Wyborcza, że formalnym szefem SOR-u w Szpitalu Południowym był inny lekarz, lekarz emeryt, który tam w ogóle nie zaglądał, czyli lekarz słup. I mnie to bardzo przeraziło, że słupy to ja przywykłam do tego, że są w gospodarce, że są w firmach, a teraz usłyszałam, że słup był w ochronie zdrowia i ja bym chciała, żeby to też zostało sprawdzone, bo jeśli tak jest, to to może nie być jednostkowa sprawa, bo na SOR-ach nikt pracować nie chce. Więc i nikt nie chce być szefem. Przecież przypomnę, w internecie wisiało ogłoszenie szpitalu w Bielsku-Białej, który dawał, nie wiem, bodajże 150 tysięcy za objęcie szefa SOR-u.
I chętnie nie było.
Rzecznik NIL-u, czyli Naczelnej Izby Lekarskiej, też publicznie na portalu napisał, że i za 200 nie znajdą. Więc oni wiedzą, jaka jest trudna sytuacja i też obchodzimy to dookoła i nie chcemy tego rozwiązać. SOR-y są niedoszacowane, wyceny na SOR-ach są zbyt małe, ale jednocześnie część pracy, którą się wykonuje na SOR-ach, mogą wykonać lekarze rodzinni. I o tym mówimy od lat, a dalej nic się nie dzieje.
Dokończę tylko swoją myśl. Pan Kacprzyk jesienią 24 roku uzyskał prawo do wykonywania zawodu i wtedy zaczęła się jego wielka kariera, jak rozumiem, ta finansowa, tak?
I teraz może je stracić.
I tak, teraz rzeczywiście ma duży problem. To jest wiatr w żagle dla opozycji, niewątpliwie. No to jest też tak, że Prawo i Sprawiedliwość liczy, że nikt już nie pamięta, że oni zawiedli w tym samym obszarze, w którym zawodzi teraz koalicja 15 października. Jarosław Kaczyński domaga się komisji zaufania publicznego, Mateusz Morawiecki chce komisji śledczej. Tak, tu obaj panowie mają różne pomysły na tę sytuację. Ponoć wkrótce będzie kolejna konwencja przemysłowa Czarnka i tam będzie zapowiedź takich grubych rozliczeń tej władzy za te wszystkie patologie, które mają miejsce. To też jest bardzo zabawne, jak odwracają się te role, które odgrywają nasi politycy.
Tak, ci, którzy nam zafundowali ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, wydali ponad 200 milionów na niesprawne respiratory, miliony na niedobre maseczki, to teraz zasiądą w komisji śledczej i będą rozliczać. Ale to jest też nauczka dla obecnej władzy. Nie wzięła się ostro za rozliczenia, nawet tam, gdzie mogła je zrobić. Nie zrobiła, to ci ich rozliczą.
To ja jeszcze wrócę do tego wątku, który pani poruszyła, że muszą coś zrobić, bo sytuacja jest już tak nabrzmiała, że bez zrobienia czegoś się po prostu dalej ujechać nie da. Ja mam wątpliwości, bo przecież od wielu lat mówimy, że kiedy pytamy Polaków o to, kiedy ośrodki badania opinii publicznej pytają, co jest ważne, co należałoby zrobić, czym politycy powinni zająć się w pierwszej kolejności, to Polacy wskazują oczywiście ochronę zdrowia, jak nie na pierwszym miejscu, to pewnie w pierwszej trójce. Ale potem nie jest tak, że wybierają tych, którzy mają jakiś pomysł na ochronę zdrowia, bo jak mówiłam, zwykle to jest to hasło, które pada ze wszystkich stron. Skrócimy kolejki do lekarzy. Więc zastanawiam się, czy to nie jest tak, że myśmy się do tego patologicznego systemu po prostu przyzwyczaili, przywykli. Tak jak żeśmy przywykli do PRL-u, do tego, że trzeba tam kombinować, żeby coś tam do domu przynieść, że trzeba wystać ten papier toaletowy. Człowiek się adaptuje po prostu, więc może też żeśmy się tak adaptowali do tego patologicznego systemu.
Myśmy przestali wierzyć w to, że politycy są zdolni do tego, żeby ten system usprawnić. A jest jeszcze jedna sprawa, o której nie mówimy. Do wyborów idą ludzie zdrowi. Ludzie chorzy, ich rodziny zajmują się swoją chorobą, polityką mnie i może dlatego, mimo że deklarowali, że zdrowie jest takie ważne, to jak przychodzi do wyborów, to raczej nie wybierają tych, którzy mogą zrobić lepiej, ale też i tego wyboru nie mają. Ja nie słyszę programów poprawy. Żadna partia, bo hasło zlikwidujemy NFZ nie jest żadną propozycją reformy. Ani to, że wrócimy do budżetu, ani to, co mówi teraz lewica, że podatek cyfrowy. Nic niepoliczone. Są badania, że takie pomysły typu podatek cyfrowy od firm skrupia się potem na zarobkach tych firm, które płacą CIT, a które obarczono podatkiem cyfrowym. Trzeba z głową i z dyskusją nad ekspertami, mam pomysł, go zrobię, ale jakie on przyniesie skutki? Niech powiedzą mi ludzie mądrzejsi ode mnie. Tych pomysłów nie mogą przedstawiać politycy. W każdym razie pomysłów, których nie zweryfikowali z ludźmi, którzy mają pojęcie, o czym mówią.
I będziemy tak dalej trwali.
No, myślę, że sytuacja się rozgrzewa, że
a będzie,
to już się nie da.
A będzie złość na lekarzy, bo w tych pierwszych dniach afery były takie wypowiedzi, to zarówno ze strony Kaczyńskiego, jak i premiera Tuska, że tutaj nikt nie chce nagonki, szczucia na lekarzy, piętnowania, że oni tyle zarabiają. Premier mówił, że nikomu w portfel nie chce zaglądać, no ale trzeba jednak wyjaśnić sytuację tych szpitali, o których też mówiła pani redaktor, gdzie 100% pieniędzy idzie na to, żeby opłacić ludzi. Ale przecież widzimy też teraz oburzenie ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej, jeżeli chodzi o tę ustawę, która mówi o tym, że agencja będzie miała dostęp do zarobków lekarzy. One nie będą dostępne publicznie, tylko właśnie agencja, tak, będzie miała do tego dostęp. Nie pozwolimy na tę ustawę, mówi szef NIL-u. No i jest takie wrażenie, że po stronie lekarzy jest pretensja, nie wiem, jest obawa przed tym, że będzie jakaś nagonka na nich.
Ale oni może... nie chcą wiedzieć, NIL nie chce wiedzieć, ile zarabiają naprawdę lekarze i z czego te zarobki wynikają, bo to, co nas oburza, to jest to, że to nie ma żadnego związku z sytuacją pacjentów, że myśmy składkę zapłacili większą, te 9%, lekarzom wzrosły bardzo zarobki, a kolejki się wydłużyły.
No dobrze, ale kiedy minister zdrowia mówi, że chce zlikwidować te kominowe płace, tak, a po drugiej stronie widać rodzaj napięcia, to myśli pani, że będzie tak, że środowisko się okopie, środowisko lekarskie, żeby bronić swojej uprzywilejowanej pozycji, no i możliwości zarabiania gigantycznych pieniędzy, no będzie nieskłonne do porozumienia, do kompromisu, do wypracowania jakiegoś wspólnego rozwiązania, tylko będzie starało się blokować
dlatego
te zmiany.
Dlatego trzeba doskonale przeanalizować, z czego się te bardzo wysokie zarobki biorą, bo jeśli są przeszacowane procedury, to dlaczego one są przeszacowane? Dlaczego jest taki lobbying? Kto lobbuje i jak to się ma do tych jego zarobków. Więc ja uważam, że trzeba to wiedzieć. To nie po to, żeby się ludzie podniecali, że ktoś zarobił kilka milionów. Ale dlaczego jest różnica, że dzisiaj jest ortopedia świetnie wyceniona, kardiologia świetnie wyceniona, SOR ciągle jest biedny, tam się nie opłaci, żeby pracowało więcej lekarzy, bo nie ma dla nich na pensję. Więc coś w tym systemie nie gra. Żeby zacząć go poprawiać, trzeba wiedzieć, kto i dlaczego zarabia. To nie jest wina lekarzy, a poza tym jest kwestia tego braku kontroli, że jeśli lekarz wystawia faktury i on w tym samym czasie z tych faktur będzie wynikało, że on jest w trzech różnych placówkach, to przepraszam, to te pieniądze...
To w której placówce jest naprawdę?
A może w żadnej?
Tylko
no
udaje,
więc to
że jest.
Trzeba wiedzieć nie po to, żeby lekarzy obwiniać, tylko po to, że jeśli chcemy naprawić system naprawdę, to trzeba wiedzieć, znać wszystkie systemy, wszystkie fragmenty tego systemu, w którym coś jest nie tak. Trzeba ten system poznać, a żeby go poznać, trzeba wiedzieć, kto i dlaczego zarabia. Bo jeden lekarz jest na etacie, inny lekarz jest na kontrakcie. Nikt nie wiemy, ilu tych kontraktorów ma partnerów biznesowych. I NIL nie chciał tego wiedzieć. Mało tego, zapewniał, że te kominy to nie powinny nas podniecać, bo ich jest mało. Mm-hmm. Że, przecież ja pamiętam wypowiedzi pana Jankowskiego, że to jest mniej niż 1%. A skąd on to wiedział, skoro nie wiedział?
Joanna Solska, bardzo dziękuję za rozmowę. To był podcast Temat Tygodnia. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wszystkie odcinki naszego podcastu znajdą państwo na stronie polityka.pl w zakładce, jak żeby inaczej, podcast, ale też YouTube, Apple Podcast, Spotify. Tam też oczywiście jesteśmy. Do zobaczenia i do usłyszenia.